Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam serdecznie. W studio Radia Zielona Góra już nasi goście. Jutro sesja Rady Miasta, w związku z tym dziś gościmy radnych miejskich. Do naszego studia przybyli radny Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Klub. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
I Filip Gryko, Klub Zielona Razem.
Witam państwa.
No, Platforma Obywatelska i SLD dziś nie będą obecni, tak może inne sprawy ważniejsze zatrzymały.
Mecz przeżywają.
No i właśnie od trudnych tematów chciałem z panami zacząć. Nie unikamy trudnych tematów na antenie Rady Zielona Góra.
To dzisiaj
w audycji wspominałem porannej. Teraz panów zapytam w takim razie. Polacy, nic się nie stało?
No stało się. No, jak się nie stało? Każdy widział, co się stało. Tak? Ja po prostu nie poznaję tej drużyny. No przecież w ćwierćfinale 2 lata temu w Euro, a teraz nie zdołali przebić się przez tą triadę mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Będzie pewnie nam, przyjdzie nam pewnie jeszcze czekać 4 lata pod warunkiem, że zakwalifikujemy się następnego mundialu. No, na mundialu słabych drużyn nie ma i okazało się, że te dwie drużyny po prostu były od nas lepsze. Ani Lewandowski nie błysnął, ani drużyna nie błysnęła, chociaż wczoraj jak te pierwsze 20 minut się oglądało, to była nadzieja. No coś trzeba będzie z tym fantem zrobić, bo widać, że ten zespół po prostu nie działa. Nie działa. Mimo zmian w składzie to nie zadziałało. No, ja tylko wyrażam ubolewanie wobec milionów kibiców, którzy mieli oczekiwania, nadzieje, no ale skończyło się tak, jak się skończyło.
Filip Gryko.
Znaczy, wiadomo, że to jest smutne, ale prawda też jest taka, to co Jacek powiedział, że to jakby formuła tego zespołu raczej się już wyczerpała, no, bo wszystko ma jakąś swoją żywotność. I to też mówi się o tym, że Nawałka mniej więcej około 6 lat już prowadzi kadrę i te najlepsze momenty już są za nimi. Tak? Można, nawet widać było, że te eliminacjach lepiej grali niż na samych mistrzostwach. I to ewidentnie, bo ta piłka była wczoraj grana bardzo prosta, czyli te wykopywanie do bramkarza, podawanie do bramkarza i długa piłka do Lewandowskiego, no to sorry, to nie jest na poziomie mistrzostw świata i to w ten sposób się raczej nie gra. I ewidentnie widać tutaj, że jakby to wszystko się wyczerpało, teraz jest tylko kwestia tego, jakie będą kolejne kroki. Ja myślę, że PZPN musi się mocno zastanowić, bo no, to nie był dobry występ. Też to, co Jacek powiedział, czyli okazało się też, że no, to nie byli wcale słabeusze. I Senegal, i Kolumbia okazało się, że pięknie grali. No, umówmy się, że powinniśmy im gratulować. I teraz pytanie, czy my jesteśmy tacy słabi, czy Kolumbia była taka mocna. Ale Senegal też tam pokazał, że mimo tego, że Senegal wcale nie grał jakiejś pięknej ani super piłki, a też przegraliśmy w tym przypadku 1-2. Pokazuje to tylko i wyłącznie tyle, że musimy praktycznie podejść do wszystkiego od początku, od podstaw, bo kiedyś super grali w tym składzie, było to widać, była ta jakość, a teraz ani tej jakości, a co najważniejsze, to Jacek powiedziałeś, że i praktycznie brakuje nam mocy, także te 10 minut pierwszej połowy, no 10 minut może drugiej połowy, to potrafili chłopaki grać. Nawet tylko Kolumbia nawet nie mogła wyjść z własnej połowy, a później nagle wszystko siada, wracamy do naszej starej piłki, wykopywanie, dziwne podania i po temacie.
Też zaskoczy mnie tylko jeden
temat, że Lewandowski grał tak daleko od pola karnego, że on był praktycznie rozgrywając, nie czy to była ta tajemna broń Nawałki, że Lewandowski był na środku boiska i rozgrywał piłki. Ja byłem przekonany, że on będzie stał tak jak prawdziwy rasowy napastnik w polu karnym i będzie czekał na duże, górne piłki, wysokie piłki, a nie, że on bierze się za rozgrywanie, bo to wszystko się ze sobą, nie wiem, pomieszało, poplątało.
Miało być zaskoczenie i faktycznie chyba jest dla nas wszystkich, ale wróćmy do tematów miejskich. Jutro sesja Rady Miasta. Ważne chyba uchwały będą podejmowane, bo jedną z nich jest sprawa komunikacji miejskiej i no właśnie, darmowej komunikacji dla osób, które nie ukończyły 20 roku życia, mieszkańców miasta Zielona Góra, czyli przede wszystkim młodzieży. Ma jutro być ten temat głosowany. Dlaczego taki temat istotny, myślę, dla też mieszkańców Zielonej Góry będzie podejmowany? No i jakie są jego rokowania? Filip Gryko, Zielona Razem.
Znaczy, to też jest jakby kolejny krok, z racji tego, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale już jakiś czas temu zarządzanie prezydent zmienił, że szkoły, grupy zorganizowane miały praktycznie przejazdy autobusami za darmo, tak? Czyli mogli się poruszać i tu już nie płaciły za to, ale to tylko w przypadku grup zorganizowanych i tak było i to zostało wprowadzone. No i powoli się przymierzaliśmy jako miasto też do sprawdzenia kosztów samego utrzymania tych biletów elektronicznych, no i w ogóle kwestie też sprawdzania biletów, kosztów utrzymania całej nadbudowy. I zleciliśmy to, no, Uniwersytet Zielonogórski nad tym pracował i pomysł też taki powstał, żeby może w pierwszej kolejności zwolnić tą młodzież i dzieci z tych opłat. Oczywiście to można powiedzieć, że jest to kosztogenne, no bo nie oszukujmy się, że to będzie nas kosztowało wszystkich, tak? Bo na dzień dzisiejszy to płacą rodzice tych dzieci, które realnie korzystają z tej komunikacji, a teraz no, obciąży to niejako budżet miasta, czyli będziemy musieli tą subwencję, Jacek, pewnie powiększyć i,
tak,
i,
za miliony złotych dotować, mniej więcej.
Tak, dotować MZK w sposób bezpośredni. Tego nie ukrywa, no, tego nie ukrywamy, te 2 miliony będzie to więcej, jednakże powoduje to, że jednak rodzic się nie przejmuje tak tym dojazdem i tym biletem dodatkowym. Jest to, myślę, dość duży plus.
Jacek Budziński, czy te 2 miliony w budżecie to jest dobry pomysł?
Czy to jest tak, dotacja do MZK na ten rok wynosi tam 18 milionów z groszami. Koło 600 tysięcy będziemy musieli dopłacić, bo od 1 września, jak wystartuje ten pomysł, to trzeba będzie zwiększyć dotację.
No, też koszty paliwa wzrosły, też nie oszukujmy
się. Potem jeszcze 2 miliony, ale to są takie kwoty, panie rektorze, no, z grubsza, ponieważ jak wejdą autobusy elektryczne, no to zaoszczędzimy na przykład na paliwie, tak? No bo tak między
innymi, są założenia,
między innymi wprowadzaliśmy elektryczne autobusy nie tylko po to, żeby było lepsze powietrze w Zielonej Górze, ale także, żeby były bardziej ekonomiczne pod tym względem.
No ale też jakąś część, bo przecież prąd nie jest
To jest prawda i pewnie z czasem te koszty się zwiększą, bo trzeba będzie wymieniać akumulatory i tak dalej. No, no, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast sam pomysł już jest wałkowany od dłuższego czasu i prezydent Kubicki o tym mówił i my składaliśmy interpelacje wielokrotnie i pamiętam nawet pan Tomasz Nesterowicz jakąś uchwałę przygotował dotyczącą tych darmowych przejazdów, także tutaj zgoda jest ponadpolityczna.
Ale do tej pory czemu tego się nie udało zrobić? Znaczy, pieniędzy nie było.
No to pewnie też. To pewnie też. Natomiast no wiele miast w Polsce idzie w tym kierunku, chociaż pojawiają się głosy krytyczne, że na przykład, nie wiem, dzieje się to w roku wyborczym, że jest to kiełbasa wyborcza, że z drugiej strony będą za to płacili podatnicy, ale ja mam ten przywilej, że ja to obserwuję jako nauczyciel, jako w Czesimelo, jako mieszkaniec osiedla pomorskiego. Mhm. Ja widzę ten sznur samochodów przyjeżdżający pod szkołę. Ja rozumiem, że małe dzieci, rodzice chcą wysadzić, oczywiście.
Naturalne, tak.
Ale wysadzają też, że no już młodzież, no, a nie dzieci. I powiem panu, rozmawiając z moimi uczniami, bo to dla mnie jest największy autorytet, bo oni korzystają z tych biletów MZK. Wbrew pozorom, dla kieszeni rodziców jest to odczuwalne. Ja miałem wiele takich przypadków, że bardzo dobry uczeń na przykład z Krosna czy z jakiegoś innego miasta dojeżdżał do naszego liceum, ale rezygnował z uwagi na koszty ekonomiczne, bo musiał płacić za PKS, potem jeszcze MZK, w zależności gdzie wysiadał. A to jest ukłon w stronę nie tylko rodziców, ale także, proszę pamiętać, bo to jest tak, Filip mi przyzna rację, od czasu do czasu na sesji Rady Miasta, to o ile dobrze pamiętam, ulubiony temat radnego Bukiewicza z Platformy jest, że oświata nas za dużo kosztuje. I tak, to się zgadza, bo tak, to jest bardzo duża suma w budżecie. Ale te pieniądze, one nie są wydawane, to nie są kamienie wrzucane do rzeki, tak? Jeżeli my mamy jedną z najlepszych ofert edukacyjnych, bo mamy dodatkową lekcję matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych. Pan prezydent na wniosek PiS-u to wprowadził. Mamy program wyrównywania szans, czyli dodatkowe godziny dla uczniów. I teraz jeszcze umożliwimy im poruszanie się po mieście bez konieczności wykupu biletu MZK. To jest kolejny atrakcyjny element, który biorą pod uwagę rodzice i uczniowie przy wybieraniu szkół. Ten uczeń do nas przynosi subwencję oświatową, co prawda i tak musimy do tego dopłacić, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby później Uniwersytet Zielonogórski miał studentów, tak, no to najpierw niech oni kończą u nas szkoły ponadgimnazjalne, bo to jest taki mechanizm polegający na tym, że najlepsi uczniowie wjeżdżają do Poznania, do Wrocławia i to nie dlatego, że są tam jakieś nie wiadomo jakie kierunki, czy poziom jest wyższy, po prostu chcą się z domu zerwać. Ale dzięki Bogu, z drugiej strony, uczniowie okolicznych miast i miasteczek przyjeżdżają do Zielonej Góry, dlatego że Zielona Góra i UZ robi dla nich to, co dla naszych uczniów tych najlepszych Poznań i Wrocław.
Dokładnie.
Oni tutaj wbrew pozorom jedzą, chodzą do galerii, do kina i tak dalej, wydają tutaj te pieniądze, one zostają u nas w budżecie, tak? Poza tym docelowo na przykład zapiszą się do KTBS-u, będą chcieli tutaj założyć rodzinę, będą korzystali z naszych żłobków, przedszkoli i tak dalej.
Na 20 lat do przodu,
tak,
jednym
bo to,
biletem.
Niestety, ale tak to trzeba, panie rektorze, odbierać po prostu. Oczywiście może być też tak, że ten efekt nie będzie jakiś, wow, nie wiadomo tak, jaki, ale też proszę pamiętać, że no, mimo wszystko, jeżeli będą korzystali z autobusów, no to nie będą jeździły samochody, tak? Często dzisiaj jest tak, że rodzic nie pracuje tak jak za komuny od 8 do 16, tylko specjalnie podwozi dziecko do szkoły. Jeżeli ten element ekonomiczny przeważy, dziecko samo podjedzie, no to ten jeden samochód mamy mniej, jeżeli chodzi o podwózkę i przewózkę. Oczywiście są też koszty tego, bo będziemy musieli zorganizować więcej kursów rano, między 7 a 8 i potem gdzieś między 15 a 16, szczególnie do Przylepu, do Ochli, do Dżonkowa, tam gdzie dzieci uczniowie do nas dojeżdżają. Ale jestem jak najbardziej za tym. Spróbujmy, zobaczymy, jakie to da efekty.
Takie zawieszenie w głosie Filipa Gryko słyszałem w momencie, gdy wspominaliśmy, że to jest taki pierwszy element, czy to jest właśnie taki wstęp już do całkowitej darmowej komunikacji w mieście? Takie
to też jest analizowane. Myślała? To też jest analizowane. To jest właśnie elementem tego zlecenia dla UZ-u jest też sprawdzenie tych wszystkich kosztów, tak? Bo wiadomo, że te częściowo, na teraz odpadną częściowe koszty związane z no choćby wydrukiem tych biletów, czy no wszystką obsługą tego, bo to też musi obsługiwać. To też jest tak, że jak wprowadzasz jakieś obostrzenia, no to musisz wprowadzić ten element jakby sprawdzający, tak? I w tym przypadku to wszystko kosztuje i z racji tego sprawdzamy, zobaczymy jak to się odbije w budżecie MZK i sprawdzamy też z drugiej strony, może w ogóle dać darmową komunikację. Na przykład gdzieś tu z blisko jest miasto Lubin, nie Lublin, tylko Lubin, gdzie rzeczywiście ta komunikacja jest całkowicie darmowa. To jest tylko kwestia tego, czy nas na to stać, tak? Bo na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że tak, stać nas na to, ale też nie wiemy, czy ta koniunktura i w gospodarce, i w podatkach we wszystkim będzie dalej utrzymywana, bo to też może się zmienić.
Filip, ja pamiętam tą moją interpelację, pytałem się o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także pytałem się o zwolnienia z opłat za korzystanie z MZK przez studentów. To też by był element atrakcyjny dla samego naszego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Słuchajcie, między kampusami, czy po mieście poruszacie się za darmo. Nie trzeba kupić biletu. Każdy tutaj element, który...
Każdy patrzy, liczy. Każda złotówka, jest
atrakcyjny, może spowodować, że uczeń wybierze na przykład Zieloną Górę, a nie Poznań. Poza tym, no, dzisiaj chyba nawet w PFRON-ie była konferencja i będziemy mieli w skrzynkach radnych propozycję z kolei PFRON-u, aby w ramach tych zmian w regulaminie przewozów osób i towarów przez MZK także uwzględnić na przykład darmowe bilety dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. No, dostaliśmy to dzisiaj. Nie wiem, czy to się uda jutro wprowadzić, ale możemy o tym dyskutować.
Tak. Zostawmy ten temat, bo jeszcze inne tematy na jutrzejszej sesji. Między innymi dziś, a właściwie w zeszłym tygodniu, zacznijmy może od tego, Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, powiedział, że w związku z odpadami, które znajdują się na terenie Przylepu, może zostać wszczęte śledztwo prokuratorskie wobec władz miasta, ponieważ z tymi odpadami nie dzieje się jak do tej pory nic. Jakby to skomentował Filip Radny Gryko?
No tak, no, bo działamy też, nie może powiedzieć, że nic, ponieważ tych pism do wojewody i do premiera było wiele. Okazuje się, że odpowiedzi są nie do końca dla nas, jako dla miasta Zielona Góra, dobre, bo wiemy, że sytuacja jest oczywiście zastała, czyli mamy tutaj śmieci, które zostały jeszcze za czasów powiatu. Zgoda została udzielona przez starostę i zostały składowane. My o tym nie wiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się post factum, czyli później, jak już miasto się powiększyło. Okazuje się, że środki i rządowe, i wojewódzkie nie zostaną uruchomione. Stąd też projekt uchwały, który w budżecie miasta, który zostanie zabezpieczony w tym roku 4 miliony, w kolejnym 4 i albo dajże 3, albo na odwrót 3 w tym roku, a później dwa razy po 4, czyli łącznie, łącznie 10 milionów złotych jest na usunięcie tego składowiska. Myślimy, że to powinno wystarczyć, aczkolwiek chcielibyśmy też czekać jeszcze na możliwość uruchomienia środków rządowych, tak, bo też była taka odpowiedź od pani jeszcze tej minister Kępy, bo zgłaszaliśmy do pani premier Szydło pisma, wnioski. Ona powiedziała, że odsyła nas do wojewody, że wojewoda może uruchomić tak zwaną rezerwę kryzysową czy celową na usunięcie tego. Wojewoda nam odpisał, że według niego nie zagraża to bezpieczeństwo na tyle, żeby on mógł z tej rezerwy skorzystać. My się z tym nie zgadzamy, bo uważamy, że to jest dość duże niebezpieczeństwo. Były kontrole. Z racji tego jeszcze raz będziemy najprawdopodobniej wnioskowali, ale też już nie czekamy. Przygotowujemy tą uchwałę. Idziemy dwuterowo, zabezpieczamy środki, żeby była możliwość rozstrzygnięcia przetargu, szukania firmy, która będzie chciała usunąć te wysypiska, bo podobny przypadek jest choćby w Poznaniu, gdzie miasto Poznań chyba w tym roku czy w tamtym przeznaczyło na to 8 milionów złotych i to był jeden z elementów też pozbycia się bodajże przez tą samą firmę składowanych odpadków, bo to było w trzech lokalizacjach w Polsce, gdzie ta firma
składowała. Ta firma w ogóle nie istnieje.
Ona nie istnieje, nie możemy jej namierzyć. Po drugie, właściciel tego magazynu, co jest w ogóle kuriozum dla mnie jako dla radnego, że wystosuje do prezydenta miasta pisma i straszy nas, że będziemy płacili jemu odszkodowanie za to, że on nie może tych magazynów dalej wynajmować. A wcześniej firma, która mi wynajmowała, zostawiła te odpady i się zawinęła. No to już zaczyna być śmieszne, no ale musimy to zrobić. pierwszy krok dzisiaj na jutro, przepraszam, na sesji Rady Miasta i myślę, że to jest krok w dobrą stronę.
Radny Wodziński, tak. Czy miasto do tej pory wyczerpało wszelką możliwą, jaki komentarz, wszelkie możliwe środki do tej pory?
Ja jestem radnym opozycyjnym i z natury krytycznym wobec prezydenta Kubickiego, ale tu na sprawę trzeba popatrzeć szerzej i prezydent Kubicki też musi zrozumieć pewne mechanizmy. W momencie, w którym połączyliśmy miasto z gminą, dostaliśmy kukuł czy jajo.
Tak.
A pozwolenie na składowanie tego typu materiałów gmina należała do powiatu, wydawał starosta, a dokładnie zarząd powiatu.
Ale pojawiają się głosy, że nikt tego nie sprawdzał.
Połączyło się miasto z gminą, rolę starosty, bo jesteśmy miastem na prawach powiatu.
Przyjmuje prezydenta.
I to niestety, ale na jego barkach leży teraz usunięcie tych odpadów. Skoro nie udało się prezydentowi Kubickiemu pozyskać zewnętrznych środków, to musimy to zrobić z własnych środków. A oczywiście będzie to też pewnie powodowało różne krytyczne komentarze, bo w uchwale o zmianie budżetu na 2018 rok te 4 miliony nie wzięły się z kapelusza, tylko one wzięły się ze sprzedaży działek, na przykład w Lubuskim Parku Technologicznym, tak? Czyli sprzedajemy działki pod inwestycje, a jednocześnie te pieniądze trzeba przekazać...
Nie na inwestycje następne, tylko...
Tak, na utylizację tych odpadów. Jeżeli firma się zwinęła, ja w ogóle się dziwię, że tutaj nie weszła już dawno prokuratura, no bo powinno się taką firmę rozliczyć. Przecież ci właściciele, nie wiem, nie zmarli, gdzieś funkcjonują, tak? Niemniej zostaliśmy z kukułczym jazdem, jajem i trzeba sobie z tym poradzić. Nie będzie innych pieniędzy na dzisiaj niż nasze, więc nasze muszą być uruchomione, bo to jest miejsce, gdzie mamy ciek wodny, gdzie mamy tory kolejowe, gdzie mamy osiedla domków jednorodzinnych i wcześniej czy później może się okazać, że dojdzie, nie wiem, do rozstrzygnienia tych odpadów. No im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Dlatego ja akurat z satysfakcją jutro zagłosuję za tą uchwałą, bo prezydent Kubicki znalazł przynajmniej na dzień dobry te 4 miliony, żeby rozpocząć proces utylizacji. Ale tu też się kłania, Filip, drugi temat, no bo sami sobie robimy kuku w innych miejscach. Sam przyznasz, że nie jest szczęśliwą lokalizacją hala w Zastalu dla firmy recyclingowej, która tam przetwarza te odpady plastikowe, odpady medyczne z terytorium Niemiec. Mieli wybudować zakład na Kisielinie, ale widocznie miasto zrezygnowało z rozmów z nich, no to teraz wybudują ten zakład na Nowym Świecie koło Solochowa, ale z tego, co ja zdążyłem się dowiedzieć, to wcale nie mają zamiaru zrezygnować z działalności na terenie Zastalu. A jest to miejsce, gdzie naprawdę to jest jakaś horrendalna pomyłka, że prezydent w ogóle pozwolił im taką typu działalność prowadzić w centrum miasta.
Czy to jest tak, bo trzeba podzielić ich działalność też na, bo ja już jako radny też byłem, oglądałem tą ich działalność i powiem szczerze, byłem sam tym wszystkim zdziwiony, no ale jestem po jakichś tam wstępnych rozmowach, już rok temu oglądaliśmy, patrzyliśmy, jak to wygląda, bo ta sprawa nie pojawiła się wczoraj czy znikąd. I tam rzeczywiście jest tak jakby składowisko, bo i tam jest nie tyle składowanie,
co... wiedział. Ja przyznam się, że gdzieś no, w okolicach osoby, które tam mieszkają, no niekoniecznie.
Bo to jest na terenie... mieszkańcy to uruchomili.
Tak, bo to jest na terenie zamkniętym Zastalu.
Ja to na sesji zgłosiłem.
I
to
tam prawda, jest sortownia.
Oni, większość myślę, że
tam około... jest sortownia odpadów, bo to też nie są odpady medyczne, tylko z tego co wiem, to jest są z jednych z sieci handlowych z Wielkiej Brytanii to przyjeżdża. To są elementy palet, elementy plastikowe, tak zwanych paletowania, czyli jak się produkty obrędowuje, czyli jakby się jakby wysyła w dalszą drogę, to się to wszystko foliami oprawia i te elementy folii, te elementy plastików są tam sortowane i przetwarzane, ale nie przetworzone do granulatu. To, co oni chcą teraz zrobić i więcej, na co prezydent nie chce zbytnio udzielić zgody i też uważam, że nie powinien udzielać, to jest kwestia przetwarzania tego, ponieważ on ich produktem finalnym tej działalności jest granulat, z którego są robione siatki jednorazowe użycia, ponieważ takie przepisy są w Wielkiej Brytanii, że oni narzucają, co jest bardzo mądre według mnie, że jeżeli dany market nawet sprzedaje te reklamówki, to ma obowiązek 50% tych reklamówek odzyskać. I oni, czyli z powrotem wprowadzić je do obrotu, między innymi właśnie z tych plastików i z tych zużytych reklamówek i z butelek ze wszystkiego. I oni prowadzą taki granulat PET, czy jak to się nazywa, i oni, ich produktem finalnym jest ten granulat tej firmy Zastal. I oni by chcieli ten granulat pewnie tworzyć w Sulechowie, bo wiedzą, że tutaj na taki rodzaj działalności nie będzie zgody. I pewnie tam chcą to robić, a sortownie mają tutaj na miejscu. I ten granulat z powrotem wraca do Anglii i oni robią z niego te reklamówki i te reklamówki z powrotem w tej Anglii są użytkowane, takie są przepisy bodajże Wielkiej Brytanii. I to jest jakby jedno z, oni są jakby ogniwem tego całego, nazwijmy to, przemysłu. I oczywiście to uciążliwość ich działalności na zastalu, no to jest to, co pokazywałeś na te zdjęcia. Rzeczywiście te butelki, one powinny być składowane w hali, te plastiki, bo one są pobrandowane, czyli nie są poowijane, specjalnie zabezpieczone. One nie są myte, tak? One rzeczywiście nie są myte, ale to nie są odpadki, nie wiem, jedzenie czy cokolwiek innego. Tam to wszystko jest na zasadzie plastików, czyli tworzyw. Oni je brandują, czyli je z powrotem je sortują, brandują i wysyłają do przetworzenia. Sprawa polega na tym, że najważniejsze, żeby tego przetworzenia nie było u nas, tak? A co do samej sortowni, zobaczymy, czy oni chcą przenieść tylko te odtworzenie, czy też chcą przenieść sortownię. Ja takiej wiedzy na dzisiejszy nie mam. Wiem, że w Sulechowie kupili ziemię i że chcą tam rozwijać swoją działalność.
I w Sulechowie powstał już komitet.
I już będą
strajkowy pewnie. No jak znam życie, tak.
Protestować, bo umy się, no jest to działalność, która wzbudza u ludzi raczej negatywne emocje, tak? Natomiast ta sprawa nie wzięła się znikąd, bo zgłosili się do mnie mieszkańcy osiedla nowoczesnego obok, czy tam Ludowa Harcerska, i powiedzieli jasno: panie Jacku, proszę popatrzeć. Mieli to robić w hali, a niech pan popatrzy na zdjęcia, które zrobiliśmy. Leży to wszystko po bokach. Szczury tu biegają, ptaki przelatują. Śmierdzi to jak cholera, jak nie ma na przykład wiatru. Z lewej strony, gdybyśmy patrzyli od wjazdu od ulicy Ludowej, mamy z kolei rewitalizowaną Dolinę Gęśnika. Z tyłu, przed wieżowcem za staro, mamy przychodnie zdrowia. No sami państwo, szanowni państwo, no jak my tu wszyscy siedzimy, no nikt nie powie, że to jest dobra lokalizacja dla tego działalności, tak?
Zgadza się i tutaj raczej Jacek chyba nikt z radnych też się nie powie, że powinna tam ta działalność być prowadzona. Ja myślę, że ten temat zostanie wkrótce też jakby wyjaśniony, ale też problemem jest w ogóle cały teren zastale. No mówmy się, że widzimy, co się z tym terenem dzieje, tak? I trzeba będzie kiedyś podjąć decyzję, może już nie w tej radzie, może w przyszłej, na temat, bo on nie jest pokryty ani żadnym planem miejscowym, a tam też jakby jest
luka. A może przyjdzie czas, Filip, że
tam będzie tak naprawdę.
Może przyjdzie czas, że będziemy mieli możliwość odkupienia tego terenu.
Byłby to dobry. A
stworzenia tam na przykład osiedli mieszkania.
No jest to dobry pomysł dla nas.
Może tak. Jeszcze jeden temat, który jutro będzie podejmowany, no jeden z chyba z najważniejszych, czyli absolutorium dla prezydenta właśnie z wykonywania obowiązków. No i no, chyba zdania panów to prawdopodobnie są znane mieszkańcom, choć może coś się zmienić, jakaś niespodzianka. No i języczkiem uwagi chyba jest jednak, są radni Platformy Obywatelskiej, których dziś tu nie ma. Pytanie, jak oni zagłosują, czy to absolutorium będzie, pytanie do, myślę, takie retoryczne do Filipa Gryko.
Znaczy, wiadomo, ze strony klubu prezydenckiego Zielona Razem te poparcie będzie. Ja przypominam sobie, nie wiem, czy Jacek pamiętasz ten temat sprzed, nie wiem, 3-4 lat, jak było właśnie głosowanie w tym roku wyborczym i wtedy rzeczywiście nastąpiły takie dość dziwne ruchy. Ja myślę, że w tym roku tego nie będzie. Nie z waszej strony. Ja myślę, że wy ewentualnie się, jak znam życie, wstrzymacie albo nie zagłosujecie, ale w tamtym przypadku akurat SLD się wtedy wyłamało. My zdajemy sobie sprawę, że w roku wyborczym może być różnie, tak? Że nie wiemy też do końca, nie uzgadnialiśmy z Platformą. Myślę, że to jest naturalne, bo co roku to jest głosowane i to jest nic nienaturalnego. Myślę, że inwestycje na tyle są, idą i na tyle widać, to, gdzie te pieniądze są wydatkowane i na te sprawozdawczość jest dość szczegółowa i na bieżąco, że Platforma raczej nie powinna się inaczej zachować, aczkolwiek w roku wyborczym wszystko jest możliwe, tak?
Mają kandydata na prezydenta.
Tak, mają, no muszą się jakoś może pokazać. Ciężko znaczy, powiedzieć.
W przypadku...
No,
z kolei,
PiS też ma kandydata na prezydenta.
Zgadza się, ale Filip, nie powiesz nigdy, że nie byliśmy konsekwentni, tak? W przypadku udzielania absolutorium z natury staraliśmy się powiedzieć, dlaczego na przykład głosujemy przeciw, tak? Mamy, co prawda, nadwyżkę budżetową, natomiast oczywiście w tym sprawozdaniu, który radni dostali, nadal tkwi kwota 263 milionów zadłużenia. Bo czym innym jest deficyt, a czym innym jest totalne zadłużenie. I miasto z 240 milionów w tym momencie wylądowało na kwocie 263 milionów. Czyli to zadłużenie totalnie, to totalne zadłużenie miasta się zwiększa, a nie zmniejsza. Po drugie, no mamy liczne pretensje do prezydenta, chociaż pewnie byśmy tutaj jeszcze z pół godziny gadali, dlaczego tak się stało, że większość tych inwestycji została jednak spięta w rok wyborczy. Dlatego mamy korki, dlatego kierowcy z Łorzeczą. To można było zrobić wcześniej, według nas. Prezydent twierdzi, że nie. Więc dla nas też jest to element do krytyki, że po prostu nie zrealizowano wcześniej niektórych inwestycji, tylko je wrzucono w rok wyborczy. A jak będzie, panie rektorze, to zobaczymy jutro na sesji.
No i pewnie to może być pointą naszego spotkania. Zapraszamy państwa też do naszych relacji na antenie Radia Zielona Góra. A dziś moi i państwa gośćmi byli radny Filip Gryko, radny Zielonej Razem.
Dziękuję państwu.
I Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.